I witam Państwa po przerwie w ostatnim już w tym tygodniu wejściu na antenę audycji Gdzie nogi poniosą? Z tej strony oczywiście Emil Andrzej Karpiński. Dzisiejsza audycja poświęcona kolarstwu polskiemu, głównie szosowemu, jak ta historia wyglądała mniej więcej od początku XX wieku. Przeszliśmy już przez międzywojnie, jesteśmy już po II wojnie światowej i właśnie ma nadejść złota era polskiego kolarstwa. Stało się tak za sprawą nowego prezesa Włodzimierza Gołębiowskiego. Rozumiał on kolarzy, cieszył się wśród nich estymą, mimo iż oczywiście czasem potrafił dać im reprymendę. Kolarze szanowali go nie tylko ze względu na jego charyzmę, ale również na fachowość. Nowy prezes miał także szacunek na świecie. Często wykorzystywał swoje kontakty, by pomóc naszemu rodzimemu kolarstwu. Gołębiewski stworzył wspólnotę ludzi chcących pracować na dobro kolarstwa w skali całego kraju, a nie tylko klubu czy miasta. Wiele wymagał od siebie, ale i od sportowców. W kadrze mogli znaleźć się tylko najlepsi, a to gwarantowało im najlepszy sprzęt, obozy czy wyścigi. Każdy więc starał się jak mógł, by dostać się do kolarskiego Edenu zwanego reprezentacją. Był to kolejny sposób na podniesienie poziomu wyczynu w sporcie. Pokazać, że na szczycie czeka naprawdę wielka nagroda. Nie muszę, a chcę powinno motywować wszystkich zawodników, ale również działaczy. Ta osoba prezesa Gołębiowskiego jest naprawdę wyjątkowa, jeśli chodzi o lata zarządzania naszym kolarstwem. Zwłaszcza nawet jak się spojrzy na to, co się działo przez ostatnie lata i niemożność wyjścia z impasu, tak długi, brak możliwości spłacenia Mostostalu, który po prostu postawił tor w Pruszkowie. Cały czas są jakieś problemy. W dalszym ciągu one są. Przychodzą kolejni prezesi i żaden z nich nie może rozwiązać tej sytuacji. No, nie mówię, że ona jest łatwa do rozwiązania, tak? Natomiast niestety w dalszym ciągu dzieje się źle, a za prezesa Gołębiowskiego tego problemu, drodzy Państwo, nie było, a to były lata 60. Za jego czasów wskrzeszone zostały wszystkie specjalności kolarskie z przełajami włącznie. Wszystko w permanentnej atmosferze walki o wynik i próbie doścignięcia kolarskiego świata. No i drodzy Państwo, świat udało się doścignąć już w drugiej połowie lat 60. Było to widać po wynikach polskiej czołówki. Objawiało się to zwycięstwami w międzynarodowych wyścigach, medal olimpijski był nawet, zwycięstwa w wyścigu pokoju po wielu latach posuchy. Później w latach 70. nastąpił jeszcze większy progres, tytuły mistrzów świata, sukcesy na torze, w igrzyskach olimpijskich. Postęp był naturalną konsekwencją ciężkiej pracy, którą podjął nie tylko związek, ale i każdy zawodnik. Złota era zakończyła się wraz ze śmiercią prezesa Gołębiowskiego w 1977 roku. W zasadzie początek jej upadku było widać już wcześniej, w 76, a sama jego śmierć to był taki, no, gwóźdź do trumny. Gołębiewski potrafił trzymać związek zarówno z dala od zbytniej centralizacji, jak i decentralizacji. Walczył dla kolarstwa o wielkie fundusze i sprzęt, ale one kończyły się wraz z reorganizacją państwa, kiedy nastąpił nowy podział administracyjny. Ponowna reorganizacja całego sportu rozpoczęła się od cięć finansowych, jak to zwykle bywa. Wiele klubów wówczas upadło. Zdolnych zawodników dopływało więc coraz mniej. Nie mieli oni dobrego sprzętu. Co prawda polskie kolarstwo w dalszym ciągu odnosiło sukcesy, ale był to już tylko, można powiedzieć, srebrny okres. Problemy gospodarcze przekładały się na wielkość pomocy państwa, ale tego władze kolarskie nie spostrzegły w porę. Wielu działaczy wówczas odeszło. Nastąpiła zmiana pokoleniowa, która w przypadku działaczy zwykle nie wychodzi kolarstwu na dobre. Mimo to polskie kolarstwo odnosiło sukcesy. Była to jednak zasługa nie działań związku czy klubów, ale wielu zapaleńców, którzy w kolarstwie zawsze byli. Parafrazując tutaj słowa wypowiedziane kiedyś przez polskiego kulomiota Tomasza Majewskiego, sport w Polsce oraz wyniki w nim nie są rezultatem szkolenia, a raczej przypadku. I tak właśnie wtedy w tym srebrnym okresie się działo. Dzieje się tak dziś w wielu sportach. Ludzie na przekór wszystkiemu, bez infrastruktury, trenerów, funduszy, możliwości, chcą pchnąć do przodu polski sport. Zwykle mimo sukcesów są niedoceniani, jak nasz wielokrotny mistrz świata w lotach szybowcowych Sebastian Kawa, tak? No to, że się pojawi o nim 2-3 newsy w ciągu roku i jest w dziesiątce na balu mistrzów sportu, to drodzy Państwo, umówmy się, że dla człowieka, który ma 20 tytułów mistrzowskich na świecie, no to wydaje się jednak, że to trochę za mało, natomiast no pamiętajmy, nie każdy sport jest tak medialny jak piłka nożna, mimo że jakby trud, który muszą sportowcy wkładać w sport, no pozostaje na poziomie niezmiennym. Czasem nawet wydaje się, że te sporty, które są najbardziej opłacane, ten trud mają nieco nawet mniejszy. Ale wracając, drodzy Państwo, do kolarstwa, ono w Polsce organizacyjne i finansowo nie miało się właśnie wtedy w latach 70., 80. najlepiej. Ale nie było w stanie agonalnym. To nie było tak, że po raz kolejny kolarstwo będzie musiało upaść i się odradzać. Nie, tutaj ono po prostu było, no no był to jednak słabszy troszeczkę okres. W niezauważalny sposób, w zasadzie bez hucznych zapowiedzi, bez żadnych programów, kolarstwo, w ogóle jazda na rowerze, stała się rozrywką masową. Od końca lat 80. w zasadzie niezależnie już od władz szło w kierunku profesjonalizmu. Polskie kolarstwo było w zasadzie skazane na rozwój. Mogliśmy co najwyżej narzekać na chwilowy brak talentów, ale nie mogło jednak być mowy o upadku, tak jak mówiłem. Kolarstwo amatorskie w znaczeniu sprzed upadku komunizmu jednakże no już w zasadzie nie działało. To już był sport zawodowy. Nawet jeżeli władza chciała uważać, że to są sportowcy amatorzy, no bo jak zawodowstwo mogło być, istnieć w kraju, gdzie był realny socjalizm? No nie, no tak być nie może, ale to już, drodzy państwo, od wielu lat byli zawodowcy gdzieś tam pod przykrywką tylko. I tak samo jak komunizm chylił się ku upadkowi, tak samo kolarstwo amatorskie w tym znaczeniu też musiało się ku temu upadkowi chylić. Nie było, drodzy państwo, w sporcie miejsca na propagandę, niegospodarność, brak reklam, czyn społeczny czy nakazy i zakazy. No może na tym najniższym stopniu, tak, szkolenie młodzieży, sport amatorski, to jeszcze działa, ale, drodzy państwo, nie wśród najlepszych sportowców. W związku z czym kolarstwo w zasadzie przeniosło się po prostu w należyte mu miejsce do krainy miłośników właśnie sportu. W dzisiejszych czasach amatorzy mają przecież pole do popisu podczas wielu serii wyścigowych, nierzadko ścigają się z zawodowcami lub tak zwanymi semi-pro, czyli gdzieś tam ludzi, którzy owszem jeżdżą w klubach, ale może nie są to te kluby najlepsze na świecie. Często kolarze mają sprzęt dorównujący zawodowcom. Drodzy państwo, ja powiem szczerze, pierwszy wyścig, który pojechałem, to czułem się jak amator wśród amatorów, tak jak widziałem, jakie rowery ludzie mają, gdzie ja tam wyskoczyłem kolarzówką, która kosztowała, kurczę, już chyba z 10 lat temu, no 1300 zł, używana, gdzie trzeba było jeszcze piwoty do hamulców dospawać. Więc, drodzy państwo, można być amatorem, a jednak jeździć na super sprzęcie. Ale, drodzy państwo, pamiętajmy o tym, że sprzęt przecież to nie wszystko. Ci ludzie wkładają wiele wysiłków w treningi, nawet organizują sobie obozy przygotowawcze do sezonu w ciepłych krajach. Zawodowstwo jednak wymaga czegoś więcej, całkowitego poświęcenia się sportowi. Amatorstwo natomiast jedynie chęci w zasadzie jego uprawiania. No, kimże jest amator? Amator jest miłośnikiem właśnie. Dochodzimy więc do wniosku, że przekładając na dzisiejsze czasy, amatorskie kolarstwo z czasów powojennych było tak naprawdę zawodowstwem na uwięzi. Nie można przecież powiedzieć, że któryś z kadrowiczów nie poświęcał się w całości swojej pracy na rzecz reprezentacji Polski. Taka jednak w owych czasach panowała nomenklatura i kolarze amatorzy musieli po prostu nimi być. Ostatni amatorzy minionej epoki odeszli wraz z ostatnimi mistrzostwami świata amatorów w 1995 roku. Zwykle jednak byli to już gotowi do przejścia na zawodowstwo młodzieńcy, za starzy na wiek młodzieżowca, a jeszcze nie w pełni gotowi na profesjonalizm. A mieliśmy wielu mistrzów amatorskich, konkretnie czterech. Chronologicznie byli to, drodzy państwo, w 1974 Ryszard Szurkowski, wtedy przed Szozdą, rok później Jan Kowalski, przed Szurkowskim, tam Szozda był czwarty w ogóle. Lata 78-79, srebrne medale zdobywali Krzysztof Sujka, Jan Jankiewicz. W 1983 brąz Andrzeja Serediuka i jeszcze dwa złote medale później Lecha Piaseckiego i Joachima Halubczoka. Były również medale jazdy na czas, zwłaszcza jazdy drużynowej, w której Polacy no dosyć mocno się jednak specjalizowali, mieli bardzo wiele sukcesów. No ale właśnie, drodzy państwo, o tych sukcesach przez lata, tak, bo tu tylko wspomniałem, jak to kolarstwo wyglądało, natomiast o sukcesach naszych kolarzy porozmawiamy, myślę, w innej audycji, także na ten tydzień to już tyle ode mnie. Do usłyszenia i zostańcie oczywiście z nami w radiu UWM-FM.